Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Zasady czci Matki Bożej, część druga. Kontynuując przerwane przed tygodniem omawianie 10 zasad sprawowania czci Matki Bożej podanych przez papieża Pawła VI w adhortacji Marialis Cultus, zacznijmy od tak zwanej zasady liturgicznej. Przywołując nauczanie Soboru Watykańskiego II, papież pisze, że uwzględniając okresy liturgiczne, nabożeństwa maryjne należy tak uporządkować, aby zgadzały się z liturgią, z niej poniekąd wypływały i do niej wiernych prowadziły, ponieważ ona ze swej natury znacznie je przewyższa. Chodzi o to, aby z jednej strony nie lekceważyć i nie odrzucać nabożeństw maryjnych, a z drugiej, aby ich nie mieszać z liturgią, w której Kościół sprawuje kult na chwałę Boga. Papież przestrzega przed tworzeniem celebracji hybrydowych, w których, jak pisze, w samo sprawowanie ofiary eucharystycznej zostają włączone pewne elementy zapożyczone z nowen lub innych nabożeństw. Stąd rodzi się niebezpieczeństwo, że pamiątka Pana nie będzie już stanowić szczytowego momentu spotkania wspólnoty chrześcijańskiej, lecz będzie jakby pewną okazją do odprawienia nabożeństwa należącego do pobożności ludowej. Rażącym przykładem jakiegoś błędu w duszpasterstwie jest wcale nierzadkie zjawisko, że na przykład na nabożeństwa majowe czy różańcowe w październiku, zwykle odprawiane przed wieczorną mszą świętą, przychodzi wiele osób, jednak nie zostają wszyscy na mszy świętej. Wydaje się, że dla wielu z tych osób ważniejsze było nabożeństwo majowe czy różańcowe niż msza święta. Co gorsza, spotkałem się z dziwaczną praktyką, że w Adwencie poszczególne części godzinek śpiewano nie przed mszą świętą, ale podczas mszy świętej, podczas Eucharystii, zamiast pieśni na wejście, zamiast chwała na wysokości Bogu czy psalmu responsoryjnego. Inny karygodny przykład. Kiedyś w pewnej parafii w maju uczestniczyłem we mszy świętej celebrowanej przez biskupa z okazji bierzmowania dużej grupy młodzieży. W czasie, gdy biskup udzielał tego sakramentu dla skrócenia czasu, śpiewano litanię loretańską. W ten sposób Eucharystia stała się okazją dla nabożeństwa maryjnego. Nie sakrament, lecz litania stała się ważniejsza. Tego rodzaju praktyki są rażącym lekceważeniem przepisów liturgicznych, a więc aktem nieposłuszeństwa wobec urzędu nauczycielskiego Kościoła. Jeżeli, jak mówiłem przed tygodniem, w szerzeniu czci dla Matki Bożej należy uwzględniać zasadę eklezjologiczną, to z nią ściśle wiąże się zasada ekumeniczna. Błogosławiony Paweł VI pisze, że w kulcie Najświętszej Dziewicy z racji jego eklezjalnego charakteru odzwierciedlają się troski Kościoła, wśród których w naszych czasach wyróżnia się dążenie do przywrócenia jedności chrześcijan. Ponadto Maryja jako Matka Kościoła nie może być przyczyną napięć i podziałów we wspólnocie wierzących. Czy w zdrowej rodzinie dzieci kłócą się o względy swej matki? Jeżeli coś takiego miałoby miejsce, to świadczyłoby przede wszystkim o niedojrzałości emocjonalnej poszczególnych dzieci. Podobnie jest w przypadku zdrowej pobożności maryjnej. Jeżeli są jakieś napięcia i różnice w postrzeganiu roli Maryi w historii zbawienia pomiędzy różnymi wyznaniami chrześcijańskimi, to najczęściej wypływają one z niewłaściwych form pobożności maryjnej, dalekiej od omawianych zasad. Najczęściej źródłem tych zastrzeżeń jest opieranie się na uczuciowości i folklorze, a nie na przekazie biblijnym, poza tym pomniejszanie roli Chrystusa i Ducha Świętego. W niejednym przypadku postulowane przez papieża życzliwe otwarcie się na to, co odnośnie do Maryi i jej czci mają do powiedzenia nasi bracia w wierze, zwłaszcza prawosławni i protestanci, może pomóc nam, katolikom, pogłębić nasz sposób sprawowania pobożności maryjnej. Natomiast postulowane przez Pawła VI biblijne i liturgiczne zakorzenienie duchowości i pobożności maryjnej stwarza właściwą płaszczyznę dialogu i wzajemnego ubogacenia. Nie należy przy tym zbytnio ufać różnym stereotypom i uproszczonym opiniom, jak chociażby, że protestanci generalnie nie uznają Matki Bożej. Temu przeświadczeniu m.in. przeczy tzw. konfesja augsburska z 1530 roku, leżąca u podstaw wyznań protestanckich. W jej artykule trzecim aż dwa razy wymienione jest imię Maryi jako Matki Bożej, z której narodził się Syn Boży, jeden Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Kolejna zasada antropologiczna głosi, że w kulcie Matki Najświętszej należy uwzględniać osiągnięcia nauki o człowieku. Papież wyraża nadzieję, że przyczyni się to bowiem do usunięcia jednej z przyczyn trudności napotykanych w oddawaniu czci Matce Pana, to znaczy różnicy pomiędzy niektórymi treściami tej czci a dzisiejszymi poglądami antropologicznymi i sytuacją psychologiczno-społeczną, gruntownie zmienioną, w jakiej żyją i działają ludzie naszych czasów. Okazuje się bowiem, że współcześnie trudno jest przyjąć obraz Maryi, jaki wyłania się z pewnego typu pobożnej literatury, nierzadko naiwny i tendencyjny, który wprost odrywa Matkę Zbawiciela od realnej sytuacji kobiet tamtych czasów. Nie dziwnego, że pewne osoby i środowiska nie bez racji postrzegają ją jako postać bajeczną, nierzeczywistą i dlatego odczuwają niechęć do takiego kultu oraz widzą trudność w wyborze Maryi Nazaretańskiej jako wzoru do naśladowania. Wspomniane wyżej trudności ściśle łączą się z pewnymi cechami ludowego i literackiego obrazu Maryi, a nie z prawdziwie ewangelicznym jej obrazem czy z danymi nauki, które zostały zdobyte i ustalone dzięki powolnemu i poważnemu dziełu wyjaśniania słowa objawionego. Czytamy w omawianej tutaj adhortacji. Maryję należy więc czcić jako realną kobietę, żyjącą w specyficznych warunkach tamtej epoki, co jeszcze bardziej podkreśla niezwykłość jej osobowości i wielki duchowy format. Na czym polega przedostatnia z zasad podanych przez Pawła VI, zasada naśladowania Maryi w pobożności, wyjaśnia on sam pisząc: przede wszystkim Kościół zawsze zalecał wiernym do naśladowania Najświętszą Maryję Pannę, z pewnością nie z powodu rodzaju życia, jakie prowadziła, a tym mniej warunków społeczno-kulturalnych, w jakich jej życie się rozwinęło, obecnie niemal wszędzie przedawnionych, lecz dlatego, że w określonej sytuacji swego życia całkowicie i z poczuciem odpowiedzialności przylgnęła do woli Bożej, że przyjęła Jego słowo i wprowadziła je w czyn, że jej działanie było ożywione miłością i wolą służenia, że okazała się pierwszą i najdoskonalszą uczennicą Chrystusa. A to z pewnością ma powszechną i trwałą wartość wzoru. Jak już mówiłem w poprzednich audycjach, naśladowanie Maryi to jeden z najważniejszych przejawów należnej jej czci. Ten wątek rozwinął święty Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Mater, podkreślając przede wszystkim niedościgniony wzór Maryi w zakresie wiary. Słowa, które do niej wypowiedziała święta Elżbieta, gdy przekroczyła próg jej domu, błogosławiona, któraś uwierzyła, znalazły potwierdzenie w wielu opisanych przez ewangelistów sytuacjach, szczególnie pod krzyżem. Tam Maryja, uczestnicząc w męce swego boskiego Syna, doświadczyła niezwykle bolesnej próby wiary, co święty papież nazwał kenozą wiary. Pod tym względem, na przykład, może być ona wzorem do naśladowania dla każdego, kto staje bezradny wobec cierpienia, wobec utraty najbliższych i wielu podobnych sytuacji. Od Maryi możemy też uczyć się rozmodlenia i życia Słowem Bożym na co dzień. Jak bardzo znała ona Pismo Święte, świadczy fakt, że w czasie zwiastowania nie była zaskoczona orędziem Archanioła. Dobrze wiedziała, o czym on mówi. Jedyne pytanie, jakie postawiła, dotyczyło jedynie sposobu, jak stanie się matką bez naturalnego pożycia z mężem. Kiedy niedługo potem przyszła do Elżbiety, wyśpiewała Magnificat, a więc hymn uwielbienia Boga. Hymn ten jest niemal dosłownym cytatem z pierwszej księgi Samuela, cytatem słów Anny, matki Samuela, dziękującej za tego właśnie syna. Wymowne świadectwo o rozmodleniu Maryi dał święty Łukasz, który dwukrotnie nadmienił, że Maryja wszystkie te sprawy związane z wcieleniem Syna Bożego rozważała i zachowywała w swoim sercu. Ostatnia z zasad zdrowej pobożności maryjnej, jaką wskazał błogosławiony Paweł VI, dotyczy hierarchii nabożeństw maryjnych. Nie wszystkie i nie w jednakowym stopniu bowiem stosowane dotychczas w Kościele formy kultu maryjnego spełniają omawiane tu zasady soborowej mariologii i zdrowej duchowości oraz pobożności maryjnej. Wiele z nich należy zrewidować pod kątem ich zgodności z nauką soborową. Jeśli chodzi o modlitwy maryjne, to papież Paweł VI zaleca szczególnie Zdrowaś Maryjo, a tym samym Anioł Pański, Magnifikat i Różaniec. Do tej listy należałoby ponadto dopisać Litanię Loretańską, Akatyst, czy bardzo popularne u nas godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Tym wymienionym tutaj formom czci maryjnej poświęcimy więcej uwagi w dalszych audycjach.